Postfaktum.
Słuchamy Radia Tok FM, jest 6 minut po godzinie 19, dziś 14 marca w poniedziałek, postfaktum, a my zgodnie z zapowiedzią łączymy się teraz z Piotrem Żytnickim, dziennikarzem Poznańskiej Gazety Wyborczej, łączymy się ze studiem Radia Tok FM w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Turniej sztuk walki z udziałem radykalnych nacjonalistów z kilku europejskich państw odbył się wczoraj w sali Klubu Sportowego Poznania na Winogradach. Chciałem zapytać, jak mogło do tego dojść, skoro myśmy na antenie Radia Tok FM mówili, że prezydent Poznania powiedział, że ten turniej się absolutnie nie odbędzie.
Doszło do tego turnieju dlatego, ponieważ organizatorzy bardzo chcieli do tego turnieju doprowadzić i byli w stanie nawet zorganizować go w konspiracji, nie informując o tym swoich potencjalnych odbiorców, potencjalnych widzów. Miejsce, gdzie miał się odbyć ostatecznie ten turniej, trzymano do ostatniej chwili w tajemnicy. Zawodnicy zostali powiadomieni w sobotę wieczorem mailem i rzeczywiście ten turniej się wczoraj w niedzielę w hali sportowej w Poznaniu odbył. Trochę fortelem, ponieważ instytucje sportowe, które mogłyby gościć tego typu imprezę, dostały jasny komunikat ze strony władz miasta, ale też ze strony środowiska bokserskiego, z związku bokserskiego, by tej imprezy kategorycznie nie gościć. Tymczasem zadzwoniono do właśnie recepcji tego klubu, salą administruje, salę wynajmuje szkoła sportowa z Poznania. Zadzwoniono w sobotę wieczorem, zadzwonił jeden z organizatorów, przedstawił się jako osoba prywatna, powiedział, że chciałby wynająć tę salę na rozgrywki sportowe na następny dzień, wstępnie ją zarezerwował i następnego dnia, bez podpisywania żadnej umowy, bez wystawiania żadnej faktury, po prostu pojawił się tam wraz z innymi organizatorami, dał w recepcji pani 1200 zł i podsunął jej kartkę, aby ona pokwitowała, że kwituje pieniądze właśnie za wynajęcie tej sali. No i był to właśnie taki fortel. Wszystko wyszło na jaw, że ten turniej odbywa się w tej sali dopiero w ciągu dnia, gdy on się już rozpoczął. Natychmiast zareagowały władze miasta. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak przysłał mi wczoraj w dzień SMS-a, w którym napisał: jest akcja, będzie reakcja. I ta reakcja rzeczywiście była bardzo stanowcza, bo dyrektor szkoły sportowej, która właśnie administruje tą salą w budynku tego klubu sportowego, przyjechała na miejsce i zażądała przerwania turnieju. No ale organizatorzy jej nie posłuchali. Ona zadzwoniła po policję, domagając się, prosząc o interwencję, prosząc o pomoc tutaj w posunięciu tych osób, powołując się na to, że jest to przestępstwo naruszenia miru domowego, gdy ktoś nie chce opuścić mojego pomieszczenia. No ale policja odmówiła również interwencji, prawdopodobnie dlatego, że bała się konfrontacji z tymi osobami. Tam było, z tego co mówili organizatorzy, miało być 150 zawodników, plus jeszcze oczywiście jakaś część publiczności, która się o tym turnieju dowiedziała, więc policja odmówiła tej interwencji. Pani dyrektor złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, teraz się będzie postępowanie normalnie toczyło i zobaczymy, do jakich wniosków ono doprowadzi.
No to dwie sprawy przychodzą mi do głowy i myślę, że słuchaczom i słuchaczkom również. Pierwsza sprawa to jest taka, jak formalnie mogło dojść do tego, że skoro prezydent miasta mówi, nie zezwalamy na taką imprezę, to do niej dochodzi. Jak rozumiem, tu mieliśmy do czynienia z fortelem. Ale druga rzecz, czym wiemy na pewno, że policja nie zdecydowała się na interwencję, dlatego że po prostu oceniła swoje siły i siły obywateli?
Nie, policja przedstawia oczywiście zupełnie inne stanowisko. Policja mówi, że według jej ustaleń, kiedy pojawili się na miejscu policjanci, wysłuchali obu stron, to ustalili, że doszło do zawarcia umowy ustnej. Rzecznik policji twierdzi, że umowa ustna jest tak samo ważna jak umowa pisemna, a skoro była umowa ustna, skoro pani recepcjonistka odebrała pieniądze, no to w zasadzie policja nie ma tutaj nic do roboty i nie będzie interweniować. No to było oczywiście dosyć wygodne stanowisko policji. Tymczasem pani dyrektor oczywiście mówi, że absolutnie nie było żadnej umowy, ani pisemnej, ani ustnej. To, że ktoś zadzwonił i zarezerwował i usłyszał, że hala jest wolna i że można tę salę wynająć, no to jeszcze nie oznacza, że doszło do zawarcia umowy. Mówi mi, że procedury są takie, że musi być umowa, gdzie jest wskazany wynajmujący i najemca. Muszą być upoważnione osoby, które tę umowę podpisują. Są różne punkty i warunki w tej umowie. No przede wszystkim musi być wiadomo, na jakie zawody sportowe jest to wynajmowane. Tymczasem, tak jak mówię, osoby, które zadzwoniły do tej recepcji tego klubu i osoby, które się tam pojawiły, nie powiedziały, że jest to turniej First to Five, który organizują nacjonaliści. No i w ogóle nie podawali się jako organizatorzy tego turnieju.
Rozumiem, ale ktoś słuchając nas może powiedzieć tak. A czy jest jakimś problemem to, że ci ludzie w ogóle spotkali się i, jak rozumiem, zorganizowali i zrealizowali turniej sztuk walki? Jednak, jakby nie patrzeć, sport, gdzieś tu jest w tym haśle radykalni nacjonaliści ukryte coś, co powinno zostać dokładnie opowiedziane. Kim są radykalni nacjonaliści?
Tak, ja powiem tak. Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby oni się spotykali. Zresztą wiem, że się spotykają. Spotykają się w salkach katechetycznych jednego z kościołów w Poznaniu, gdzie umawiają się na projekcje filmu. To są różne odłamy ruchu narodowego, bo to jest i ONR, i Młodzież Wszechpolska. W zasadzie nie mam z tym problemu. Jaki jest problem? Organizatorzy tego turnieju, to jest druga edycja. Pierwsza edycja odbyła się przed rokiem w Warszawie, druga się miała właśnie odbyć teraz i odbyła się w Poznaniu. Zaprosili również do udziału nacjonalistów z innych państw. To jest może taki paradoks, mówił też o tym profesor Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju międzynarodówką nacjonalistów. I gdy opublikowano na stronie tego wydarzenia na Facebooku, gdy organizatorzy opublikowali listę zaproszonych tak zwanych ekip, drużyn z kilku europejskich państw, z Francji, Rosji, Czech i Węgier, no okazało się, że to nie są tacy zwykli po prostu nacjonaliści. Wystarczyło zrobić dobry research w internecie, by się dowiedzieć, że na przykład członkowie ekipy Pride France nie kryją swoich sympatii do nazizmu, faszyzmu, nie kryją swoich poglądów rasistowskich. Można obejrzeć zdjęcia, gdzie zawodnicy tej ekipy mają na ramionach tatuaże z symbolem SS albo mają wytatuowanych żołnierzy Wehrmachtu. Z kolei zawodnicy ekipy White Rex z Rosji znani są z poglądów rasistowskich. Na ich zawodach, które oni organizują, mogą występować tylko biali zawodnicy. Na zawody, które ta rosyjska ekipa organizowała w 2013 roku w Rzymie, zaproszony został hitlerowski zbrodniarz Heinrich Priebke tuż przed swoją śmiercią, który podczas II wojny światowej nadzorował osobiście rozstrzelanie ponad 200 Włochów. Również White Rex organizuje takie gale sztuk walki w Rosji. Jest to jednocześnie marka, firma, która produkuje odzież z symbolami faszystowskimi, między innymi koszulki i bluzy z liczbą 88. To jest oczywiście wprost nawiązanie. Ósemka to jest ósma litera alfabetu, czyli H do zwrotu Heil Hitler. No i takich ludzi właśnie zapraszali organizatorzy z Polski, autonomiczni nacjonaliści, Młodzież Wszechpolska. To jest dosyć pokrętna logika, ponieważ Młodzież Wszechpolska organizuje akcję Kocham Polskę, deklaruje swój patriotyzm, a tymczasem zaprasza ludzi, którzy wprost gloryfikują na przykład SS-manów, tak? I w tym był problem i to nam się wydawało nam i nie tylko nam, ponieważ również kiedy to opublikowaliśmy, te informacje, to właśnie stanowczo zareagował prezydent Poznania, który powiedział, że na tego typu imprezy miejsca w mieście nie ma i jeżeli ktokolwiek wpuści taką imprezę, no to może się pożegnać z miejskimi dotacjami. Reakcja była bardzo stanowcza.
Tak, ale chyba wydaje mi się, że my powinniśmy wrócić do początku naszej rozmowy i do interwencji policji w klubie sportowym Poznania, bo tak. Wydaje mi się, że przynajmniej obnoszenie się z symboliką nazistowską, faszystowską w Polsce jest karane. Po prostu promocja tego typu totalitarnych idei jest karana. Więc jak rozumiem, policja, która się zjawiła na miejscu, oczywiście mogła, tak jak powiedziałeś, uczynić zarzut z naruszenia miru domowego, mogła powiedzieć z drugiej strony, nie mamy tu nic do gadania, skoro umowa ustna, ale jednak umowa została zawarta, tylko że zupełnie inną historią jest to, że z tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, tam chodziło o szerzenie ideologii, że się tak wyrażę, karane w Polsce, tak?
Jasne. Znaczy, ja chcę powiedzieć jasno, kiedy my się zajmowaliśmy tym tematem tydzień temu, tydzień przed tą imprezą, kiedy do nas te informacje dotarły, my to, co mogliśmy zrobić, to zrobić research na temat tego, kto został zaproszony i obecnością czyją oficjalnie pochwalili się organizatorzy. My nie wiemy, czy ostatecznie te osoby, które mają tatuaże SS, dojechały do Poznania, bo oczywiście mogły nie dojechać z różnych względów. Być może odwołano ich przyjazd, albo na przykład przyjazd tych najbardziej kontrowersyjnych osób, no ale mieliśmy ten research, wiedzieliśmy, że pierwszą edycję tego turnieju First to Fight, która się odbyła przed rokiem w Warszawie, promował osobiście Niko Puhaka, to jest zawodnik fiński MMA, który ma tatuaż nazistowskiej organizacji Krew i Honor. My nie wiemy, czy dokładnie te osoby były tutaj. Była tam nasza reporterka Gazety Wyborczej, oczywiście weszła tam incognito, nie została jakby do samych walk, więc my nie wiemy, czy w tym ringu występowały osoby właśnie z tymi tatuażami. Opuściła w pewnym momencie salę, tam było bardzo gorąco, przyjechała policja, była pani dyrektor. W pewnym momencie też organizatorzy się zorientowali, że ta osoba, która weszła jako wicję z dziennikarką, gdy usłyszeli, że ona jest dziennikarką Gazety Wyborczej, też byli dosyć nieprzyjemnie do niej nastawieni. Zaczęli ją wypytywać, czy ona wie, co to jest nacjonalizm. Zaczęli robić na ten temat wykłady. Więc my nie wiemy dokładnie, czy doszło do tego propagowania. Ja wiem z tych zdjęć, które moja koleżanka robiła telefonem komórkowym, że wisiały na przykład na ścianach, obok loga miasta, obok loga Poznania, na przykład krzyże celtyckie, które jak wiemy, są symbolem narodowego odrodzenia Polski i w Niemczech na przykład są zakazane jako symbol rasistowski.
Natomiast... Ale w Polsce nie są.
No w Polsce nie są. I ja też jestem daleki od postawienia zarzutu, że na tej imprezie, która się wczoraj tutaj odbyła, promowano faszyzm, bo gdyby tak było, to policja, która była na miejscu, powinna była oczywiście interweniować. Ja tego zarzutu nie stawiam. Ja stawiam zarzut, że organizatorzy tego turnieju, nacjonaliści, zapraszają osoby, które nie ukrywają, że mają poglądy rasistowskie, mają sympatie nazistowskie, faszystowskie i zapraszają właśnie do kraju, do Polski, no który tymi ideologiami i tym, co się z nimi wiązało, był bardzo dotkliwie dotknięty i oni nie widzą w tym problemu. Młodzież Wszechpolska zaprasza członków ekip, które obnoszą się z symbolami na przykład SS na ramionach i nie widzi w tym problemu. To było jakby clue, tak? I teraz jak ten turniej doszedł, nas tam w środku przez cały ten turniej nie było. Była moja koleżanka tylko przez moment. Ona mówi, że nie widziała nic takiego, że widziała generalnie piknikową atmosferę, rodziny z dziećmi. Dla niej to było też dosyć takim bardzo kontrastujące, tak? Że z jednej strony tutaj te krzyże celtyckie, z drugiej strony rodziny z małymi dziećmi. No, ale okej, ktoś może taki turniej sztuk walki organizować, tylko dlaczego zaprasza się ludzi, którzy jawnie odwołują się do takich ideologii?
Czy jakby puenta tej historii, czy jest taka, że po pierwsze prezydent miasta chciał pokazać, że jest bardzo wrażliwy na te sprawy i jak rozumiem, mu to się udało, tak? Bo bez względu na to, czy był skuteczny, czy nie, to wystąpił tutaj z inicjatywą, tak?
Tak, no i oczywiście ta impreza odbyła się w pewnego rodzaju konspiracji, tak? To jest jasny sygnał, że tego typu ideologie, miejsca na szerzenie tego typu ideologii tutaj nie ma, ale to jest też zresztą jakby zupełnie naturalne w przypadku akurat tego prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, bo on w odróżnieniu do swojego przeciwnika, nie hołubi kiboli, tak? Nie hołubi tych środowisk, które gdzieś kipią agresją. On przyjął zupełnie inną postawę. Kiedy są bici obcokrajowcy na ulicach Poznania, został pobity w centrum Poznania Syryjczyk, on go odwiedził w szpitalu, on go przeprosił. Taka sama reakcja i głosy potępienia były po innych incydentach, bo kilka było tych przypadków agresji wobec obcokrajowców ostatnio w Poznaniu, tak? Myślę, że prezydent Poznania wczuwa się w rolę takiego trochę ojca miasta, w przeciwieństwie do swojego poprzednika, Ryszarda Grobelnego, który był ekonomistą z wykształcenia, był takim technokratą, bardziej interesowały go słupki w Excelu niż kwestie, powiedziałbym, takie symboliczne. Natomiast prezydent znajduje czas, żeby pójść i na manifestację Solidarności z uchodźcami, czy też na demonstrację KOD-u, to można różnie oceniać, ale również jakby jasno mówi, że nie chce, żeby ta brunatna fala, którą możemy obserwować generalnie w Polsce i w Europie i na świecie, żeby ona tutaj do tego miasta, dotarła. Tak. Sam prezydent ukuł takie powiedzenie, że mamy i chcemy mieć tutaj i chcemy pielęgnować tutaj wolne miasto Poznań. I mi się ta reakcja stanowcza jego podoba, bo to też trzeba powiedzieć jasno. Młodzież Wszechpolska zarzuciła prezydentowi, że to są totalitarne metody. On działał w granicach prawa. On tego turnieju nie zdelegalizował, on tego turnieju nie odwołał, bo nie miał takiej mocy. On tylko powiedział, że jeżeli jakaś instytucja, klub sportowy, szkoła będzie chciała gościć tego typu imprezę, no to może się pożegnać z miejskimi dotacjami. Tak samo jak wcześniej zakazał na przykład rozstawiania się cyrków ze zwierzętami na terenach miejskich, idąc wzorem Słupska.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Piotr Żytnicki, dziennikarz Poznańskiej Gazety Wyborczej, był naszym gościem. Łączyliśmy się ze studiem Radia Tok FM w Poznaniu. Jest 18 minut po godzinie 19. Przed nami informacja Radia Tok FM. Po informacjach Krzysztof Sendecki zaprasza na program Jeszcze Więcej Sportu i na rozmowę o tym, czy gwiazdy zawodowego boksu będą miały szansę powalczyć na Igrzyskach Olimpijskich.
Postfaktum.